Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Rafał Regulski, za konsoletą Łukasz Kurzawski, a gościem w studio jest przyrodnik Arkadiusz Gawroński, członek poznańskiego koła klubu przyrodników. Dobry wieczór Panu.
Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór Panu.
Proszę Państwa, Pan Arkadiusz jest przyrodnikiem z zamiłowania, bo nie wiem, czy z zawodu też?
Również z zawodu. Od dziecka interesowała mnie przyroda. Już to nie było łatwe. W latach 80. rodzice kupowali mi wszelkie możliwe książki i od tego czasu poznaję przyrodę Polski głównie w jej całej praktycznie rozciągłości.
A dlaczego to nie było łatwe w latach 80?
No bo dostępność książek była niewielka, one były też stosunkowo drogie, chociaż obecnie też nie są tanie, ale było ich mało i nie było to łatwe do zdobycia, ale akurat rodzice bardzo o to dbali i kupowali, jak tylko się coś pojawiło.
Ja myślę, że pana Arkadiusza zna, a przynajmniej słyszał o nim każdy, kto chociaż trochę interesuje się przyrodą w Poznaniu. Natomiast jeszcze wracając do tych książek, to teraz chyba jak pan wchodzi do księgarni, to chyba od bogactwa głowa boli.
Znaczy książek jest bardzo dużo, tylko takich na odpowiednim poziomie, a jeszcze przystępnych cenowo jest relatywnie niewiele, chociaż oczywiście dużo rzeczy można znaleźć, ale także należy pamiętać, że bardzo dobre są obecnie strony w internecie. Można bardzo, bardzo interesujące rzeczy poznać, przeczytać i rozwijać się intensywnie.
Ja rozumiem, że pan nie tylko interesuje się przyrodą, tak powiem, biernie, czyli czyta o niej i obserwuje, ale jest też pan człowiekiem, który próbuje zmieniać rzeczywistość, która decyduje o przyrodzie.
Tak, oczywiście zajmuję się ochroną, bo tak naprawdę, tego nie wspomniałem wcześniej, jestem z wykształcenia biologiem. Skończyłem Wydział Biologii na Poznańskim Uniwersytecie.
I którym?
Adama Mickiewicza. Mhm. I jakby mam do tego wiedzę zawodową, można by tak to po prostu ująć. I wiem, jak co oceniać, co jest cenne, co nie ma aż takiej wartości i niestety wiele rzeczy obecnie ginie w bardzo szybkim tempie. Tempie, jakie nie było tak naprawdę chyba nigdy spotykane w historii. To wszystko znika na naszych oczach.
No tak, w jednym z pana raportów wyczytałem nawet o szóstym wymieraniu gatunków. Do tego jeszcze wrócimy, natomiast jeszcze chcę pana zapytać, bo jak się przegląda portale internetowe czy konta społecznościowe organizacji przyrodniczych, to możemy takie też zjawisko obserwowalne wokół siebie potwierdzić w tych lekturach, bo chyba jak tak każdy pomyśli, chwilę teraz zastanowi się, to przyzna rację, że ubywa wokół nas gatunków, które dotąd uchodziły za pospolite, powszechne, takie, że nam się wręcz obyły, otrzaskały w oczach. Mam na myśli na przykład wróble.
Tak, wróble znikają również szczególnie z miast, gdyż brakuje dla nich odpowiedniego pokarmu i miejsc do gniazdowania jest też coraz mniej poprzez remonty różnego typu kamienic i innych budynków. Poza ptakami, których w miastach też jest coraz mniej, inne takie przykłady, to może być gawron czy jaskółka oknówka, która dawniej była pospolita w centrum, obecnie jest coraz rzadsza, kolonie są coraz mniejsze, po kilka par. Ja pamiętam z lat młodości, gdy w 200 metrów dookoła mojej kamienicy można było spotkać kilkanaście par oknówki. W tej chwili w promieniu kilometra jest kilka małych kolonii.
A propos wróbli jeszcze, wyczytałem, że od lat 80. XX wieku liczba wróbli zmniejszyła się prawie trzykrotnie. O tym informuje na przykład serwis Świat Rolnika Info. A z najnowszych szacunków wynika, że od początku XXI wieku w Polsce wyginęło 1,5 miliona par wróbli.
No i jest to możliwe. To też jest w miastach, tak jak już mówiłem, są związane z brakiem odpowiedniego pokarmu, a na wsiach jakby z zaprzestaniem użytkowania pól końmi, gdyż tak wróble bardzo chętnie wyżerały niestrawiony owiec z ich odchodów i to szczególnie w okresie zimowym było dla nich bardzo, bardzo istotnym pokarmem, gdy była pokrywa śniegowa gruba, to mogły to spokojnie sobie zjadać. Teraz oczywiście śniegu nie ma, ale jednak brak odpowiedniego pokarmu też im szkodzi.
Gdyby nasi słuchacze, którzy teraz nas słuchają, widzieli wokół siebie chmary wróbli albo stada gawronów, prosimy o sygnał, gdzie jeszcze takie całe ilości, duże tych ptaków się pojawiają, masowe może nawet. 618-654-654, numer do studia. Jeszcze znowu do gawronów wracam, bo tu z kolei, to już podaje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, liczebność tego gatunku zmniejszyła się w ciągu 15 lat o ponad połowę, o 57%. Nawet podają oni, że gawron jest obecnie jednym z najszybciej zmniejszających liczebność gatunków ptaków w kraju. A spadek jego jest bardzo dobrze udokumentowany w wielu naukowych opracowaniach.
Tak, ten gatunek jest szczególnie zagrożony ze względu również na to, że ludzie nie lubią jego gniazd i kolonii, które... No,
czyli niszczymy gniazda.
Niszczymy gniazda, na co łatwo relatywnie uzyskać pozwolenie z RDOŚ-u. Na 400 wniosków, jak gdzieś też wyczytałem, zgłoszonych do RDOŚ-u w ciągu jednego roku o zniszczenie gniazd, uzyskano 350 pozytywnych tych postanowień.
Ale dlaczego? Z jakiego powodu my te gniazda likwidujemy?
Znaczy no, ptaki niestety jak coś zjadają, to muszą z drugiej strony też to oddać i to spada na ziemię, to brudzi chodniki, ławki i wiele osób niechętnie na takie coś patrzy, chociaż z drugiej strony gawrony pojawiają się w marcu, w kwietniu, mają już młode, w połowie maja wylatują z tych kolonii, więc tak naprawdę gdybyśmy im oddali na fragment wiosny dany obszar parku, to też by się ludziom nic takiego nie stało.
Czyli łatwiej nam usunąć gniazdo gawrona niż przestawić ławkę, która stoi pod drzewem.
No generalnie tak. Tak to wygląda.
To jeszcze nie chcę tutaj epatować kolejnymi gatunkami, ale na przykład taka kuropatwa. W ciągu ostatnich 40 lat populacja kuropatwy spadła, uwaga, o 94%, podaje znowu OTOP.
Tak, to też jest kolejny gatunek bardzo silnie zagrożony. On jakby największym jakby problemem dla tego gatunku jest jakby po pierwsze chemizacja rolnictwa, no i te wielkoobszarowe pola. Dawniej były to wszystko pola mniejsze z licznymi miedzami, gdzie te ptaki mogły się w okresie zimy gdzieś tam schować, czymś wyżywić. Obecnie jest to dużo bardziej dla nich skomplikowane. Do tego w wyniku stosowania szczepionek przeciwko wściekliźnie u lisów liczebność tych drapieżników mocno wzrosła i one też powodują spadki liczebności.
A do tego chyba na kuropatwę się poluje, tak?
Obecnie chyba to już nie ma gdzie tak naprawdę, żeby to efektywnie polować. Także znaczy ona jest gatunkiem łownym, ale do niej się już nie strzela. Strzela się do bażantów. Mm-hmm. Ale one są wypuszczane w tym sensie.
Ale tutaj odnośnie tego, co pan powiedział o polach, to trzeba oddać honor temu, co próbuje robić Stowarzyszenie Życie na Pola, które działa w Wielkopolsce, w zachodniej Wielkopolsce, które właśnie dba o to, żeby i miedze były, i te zalesienia śródpolne. Bardzo dużą wagę przywiązują oni do tego, żeby te pola zaczęły przypominać pola, nie wiem, może nawet XIX-wieczne, kiedy tej ostoi zieleni, zielonych wysp pośród pól było właśnie na tyle, żeby tam i zając się miał gdzie schować i taka kuropatwa.
To znaczy, to wręcz doświadczenia XIX wieku w okolicach Turwi, ten cały park, który tam jest i te wszystkie zadrzewienia śródpolne wzdłuż dróg, tam są naprawdę bardzo duże, pokazują, że mimo, że obszar jakby do obsiania jest mniejszy, to plony z tych pól są relatywnie większe, ponieważ to chroni przed wiatrami, chroni przed jakimiś nawalnymi deszczami, to aż tak nie oddziaływuje, powoduje, że nie wywiewana po prostu gleba, gdy są te silne wiatry. To wszystko powoduje, że można mieć większe zyski z mniejszego obszaru, no ale jak widać po ostatnich przypadkach na ulicach polskich miast nie jest łatwo przekonać nawet do jakby oczywistości pewnych grup społecznych.
Ale pan próbuje, nie dalej jak niespełna dwa miesiące temu był pan u wiceministra środowiska. O tym powiemy w dalszej części rozmowy. Przedstawił pan tam ciekawe postulaty, między innymi powołania rzecznika przyrody. To tak mówię tytułem zachęcenia naszych słuchaczy do słuchania nas dalej, a tymczasem może zrobimy sobie krótki muzyczny odpoczynek. Take me to another place, a place that I can go, where nobody looks the same and everybody's slow. Nothing seems to matter, yet somebody seems to care. Even though it's clearer now, there's something in the air. Oh, what can I say?
Cover is very nice. Baby, baby, it's Rozmowy po zachodzie.
A w rozmowach po zachodzie dzisiaj gościem jest Arkadiusz Gawroński, przyrodnik i członek Poznańskiego Koła Klubu Przyrodników, także autor raportu, z którym to raportem nasz gość 2 miesiące temu niespełna pojechał do Warszawy, do głównego konserwatora przyrody. Za chwilę więcej o tym, bo mamy telefon. Dzień dobry, panie Andrzeju, a właściwie dobry wieczór.
No właśnie, po zachodzie, no to dobry wieczór.
Dokładnie tak.
Powiem tak, że ja tak powiedzmy od wiosny do takiej średnio później jesieni pomieszkuję, bo mam taki tutaj domek nad jeziorem Trzebieszki, to jest w powiecie złotowskim. I powiem tak, że obserwuję tutaj tę naturę i zauważyłem, że jakieś ostatnie dwa lata jest coraz mniej tych takich małych żyjątek, czyli jest o wiele mniej motyli, jest o wiele mniej żab. Kurczę, no dzisiaj zawsze było, jak przyjeżdżałem do tych żab, o te żaby się potykałem praktycznie rzecz biorąc. A w tej chwili już ich... No dzisiaj widziałem jedną. Mało tego... W jeziorze zawsze były te małże, te takie szczerzuje, czy jakieś tamtego. W tej chwili jakoś ich jest coraz mniej. Mnóstwo było tutaj tych ślimaków, tych pomorów, czy jak one się nazywają, tych czarnych. No, nie przeszkadzały mi. Ale no, w tej chwili już ich nie ma, więc coś się dzieje niedobrego, moim zdaniem.
Czyli pan to widzi wokół siebie?
Ja to widzę wokół siebie, no i no mówię, motyli jest mniej. No przecież tu zawsze leciały te takie te cytrynki, jakieś tam te kurcze, te pazie królowej, czy tam jakieś kurcze, te takie, no kolorowe, takie fajne motyle. No, w tej chwili no widziałem te dwa, może czy trzy, kurde, przeleciały sobie. No.
Dokładnie ma pan rację. Dokładnie ma pan rację, tu też chciałem wcześniej nawet jeszcze wspomnieć o tych motylach dziennych, bo tak naprawdę gdy byliśmy mali, czyli znaczy jak tam powiedzmy w latach 80. i się pojechało na dowolny ogródek do cioci czy tam jakiejś babci, to zawsze jakieś kilka ruchałek sobie na tamtych turkach i innych pelargoniach latało. Teraz, no żeby te niektóre motyle zobaczyć, to może nie jest tak, że już całkowicie wymarły, ale trzeba się czasami sporo nachodzić, no. Aby te pospolite dawniej rusałki typu pokrzywnik czy
ten, te cytrynki takie, nie?
No właśnie, tego listkowca cytrynka, aby czasami zobaczyć, to też nie jest łatwe. Oczywiście są regiony, gdzie tego jeszcze jest troszeczkę więcej, ale tak naprawdę, jak wykazały badania, biomasa owadów spadła o 70% w ciągu ostatnich parunastu lat.
Pytam się, dlaczego tak się dzieje?
No to jest głównie związane z chemizacją wszystkiego, co się da.
No, ale kochani, ja jestem tutaj w środku lasu, tutaj w promieniu 5 czy tam 10 kilometrów żywej duszy, oprócz sąsiada domku, który też nie jest jakimś tam szkodnikiem i raczej dbamy o tą tutaj naturę, żeby tutaj nic nie tego. No a kurczę, no przepraszam za wyrażenie, dzieje się coś nie tak.
Znaczy, to no. Też bywa różnie, bo lasy też bywają pryskane przeciwko chrabąszczom i tam jakieś inne...
A być może, no, także to, no mówię, a to... ślimaków, tych takich, tych, ten, jak to się nazywa, ten taki czarny...
Pomrowy,
ten tego pomrowu. No kiedyś tutaj było tego mnóstwo, a w tej chwili, no nie ma, no, kompletnie nie ma. Mało tego, no, w jeziorze tych małży nie ma, ryby, żeby złapać, to trzeba się naprawdę natrudzić.
Nie znam się na tym, ale może rok jest taki, może to tak też sinusoidalnie
ale
idzie.
To nie o to chodzi, mówię, nie. No tu jest, no po prostu, no woda jest czysta w tym jeziorze, bo tak jak pływam łódką, patrzę, no to widzę dno tam do kilku tam metrów w dół, no ale to...
No rozumiemy, obserwuje pan wokół siebie to, o czym my teraz tutaj mówimy, także...
Nie jest fajnie po prostu.
No nie jest fajnie, no właśnie.
Zaczynam się obawiać tego, kurczę, no na szczęście mam 70 prawie lat, więc kurczę... jeszcze jakoś może doczekam, że będzie może lepiej.
Panie Andrzeju, życzę, żeby do pana tam zawitały te płazy i te motyle w ilościach zadowalających.
W każdym razie, gdybyście państwo chcieli, panowie chcieli tutaj przyjechać do mnie, bo naprawdę jest generalnie cudownie. Dookoła zieloność, kurde, więc zapraszam.
Tylko jeszcze jedno pytanie. Jaką pan ma pogodę w tej chwili? Też tak chłodno jest dosyć?
Bezchmurne niebo, trochę wiatru jest takiego, jak gdyby zachodniego, nie?
Dziękujemy bardzo.
I zapraszam nad jezioro Czebieszki, gdyby się panowie mieli ochotę kiedyś spędzić w fajnym miejscu na grillu, kurczę, coś takiego, no to zapraszam.
Dziękujemy bardzo. Miłego obcowania z naturą. To pan Andrzej, nasz słuchacz, 618-654-654. A propos tego, że mniej żab słyszy pan Andrzej, to rzeczywiście herpetolodzy już od paru lat, czyli ci od płazów, no alarmują, że właśnie bodaj płazy właśnie najtrudniej radzą sobie z tym zmieniającym się światem i to już mówimy w skali globalnej.
Tak, to płazy giną na całym świecie, one są bardzo wrażliwe, ponieważ mają chłodną skórę i tak naprawdę tak jak w przypadku jaszczurki czy ptaka czy ssaka chronią je bardzo łuski pióra czy sierść, albo i sama skóra, to one, znaczy bardzo płazy, szczególnie na wczesnych etapach rozwoju w postaci kijanki, bardzo ulegają różnego typu zatruciom, które potem powodują jakieś zmiany w budowie, większą ilość pracy kończyn.
No,
albo
ale też niedobór wody robi
po prostu śmierć. No, oczywiście przesuszenie wszystkiego, co się da, jest w tej chwili przerażające. Praktycznie większość obszaru Polski jest zagrożona suszą hydrologiczną. Byle jak nie popada przez 2 tygodnie, to praktycznie wszędzie są duże niedobory wody i zagrożenie pożarowe.
Panie Arkadiuszu, pan te 2 miesiące temu do głównego konserwatora przyrody, czyli do wiceministra, bo te funkcje tutaj się akurat łączą, zawiózł taki, no ja to nazwałem raportem, ale może to nie jest raport, dokument, który pan nazwał chronić czy ochronić. I tu mnie uderza takie zdanie z początku tego dokumentu. Ochrona gatunkowa dobrze wygląda w statystykach i urzędniczych tabelkach, natomiast w niewielkim stopniu wpływa na zachowanie populacji wielu gatunków. Mocne stwierdzenie.
Dokładnie tak jest. To tytułowe chronić czy ochronić, właśnie takie pytanie powinniśmy sobie postawić. Ponieważ w tej chwili chronimy, ale nic z tego nie wychodzi, większość gatunków ginie, począwszy od tych pospolitych dawniej gawronów wróbli, poprzez różnego typu gatunki dużo, dużo rzadsze na torfowiskach. Liczebność i zasięgi tych gatunków się zmniejszają i jest to wszystko strasznie nieefektywne. Nie ma przełożenia jakby faktu tego, że gatunek jest pod ochroną na jego faktyczną ochronę. To właśnie tam napisałem, że to dobrze wygląda w statystykach, ponieważ urzędnik może podać, że na terenie gminy, powiatu czy województwa występuje tyle i tyle gatunków chronionych. Ale to często są dane, które pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat i nie są w żaden sposób zweryfikowane i jakby urzędnicy żyją tym, co było jeszcze w latach 80. właśnie, gdy tu część nas była...
Czyli tak się z roku na rok przepisuje, tak?
Tak, że to się
występuje
wszystko, tak.
A nikt, nie wiem, nikt nie weryfikuje tego, czy to ostatnio widziano tam w ogóle, tak?
Tak, tak. To jak tu w ubiegłym roku widziałem w jakby danych dla miasta Poznania. 80% gatunków chronionych, które były wymienione roślin, one już Poznaniu od dawna nie występują. A one dalej są w statystykach, tym się chwalą wszyscy, że jest w sposób pięknie i wspaniale.
No ale to pan jest w stanie zweryfikować, że rzeczywiście tego nikt nie widział. Ja tu zaraz sięgnę, bo mam chyba nawet to otwarte. przykładowo, które gatunki pan wymienia, bo tak, spośród listy roślin wymienionych wszystkie gatunki faktycznie rzadkie i ginące już na terenie Poznania od lat nie występują. No i pan tutaj wymienia ten gnidosz błotny, to jest właśnie ta
tak,
lista?
Tak, znaczy to są w większości tam wymienione gatunki związane z bardzo mokrymi siedliskami, można powiedzieć takimi prawie jak rozpuda. Takie torfowiska mechowiskowe, nawapienne i te gatunki już tam w Poznaniu występować nie mogą, bo tego typu miejsc już nie ma w Poznaniu.
Gnidosz błotny, gnidosz rozesłany, gorycuszka błotna, lipiennik glezela, ponikło skąpokwiatowe, marzyca czarniawa. Tu pan zaznacza, że wymarła na terenie całego województwa.
Tak, a ona jest dalej podawana w Poznaniu i to się urzędnikom bardzo dobrze sprzedaje.
Sit tępokwiatowy, starodub błotny, nasiężał pospolity, tużyca dwustronna. Tu mówimy o Poznaniu.
Tak.
I tutaj ta lista jest dłuższa, nie będę, może by warto było ją przeczytać, żeby te piękne nazwy. Kruszczyk błotny, turówka wonna, bukwica zwyczajna, wyszpin jagodowy, szczyr trwały, pełnik europejski, rukiew wodna, fiołek mokradłowy. No, piękne nazwy. Czy tylko nazwy już w tej chwili to są w Poznaniu?
To są już w tej chwili nazwy. Część tych gatunków ja jeszcze pamiętam właśnie z czasów szkolnych. Na przykład na stawach górczyńskich było takie doskonałe mechowisko nad jednym ze stawów, gdzie były właśnie kruszczyki błotne. Było jedno z dwóch stanowisk skrzypu pstrego w Wielkopolsce. Wszystko w tej chwili wyschło. W miejscach, gdzie dawniej takie najpospolitsze jeszcze z tych łąkowych storczyków kukułki plamiste występowały po kilkadziesiąt sztuk na danej łące, teraz może jakieś pojedyncze jeszcze się gdzieś ostały. To tutaj wzdłuż całej doliny Bogdanki od Kieksza przez Strzeszynek do praktycznie tutaj ulicy Lechickiej, przy której jeszcze w 90-tych latach był naturowy storczyk lipiennik Lezela. Nic nie ma już w tej chwili. Wszystko jest przesuszone, zmeliorowane, skoszone.
Ależ byłoby fajnie, gdyby zadzwonił teraz słuchać i powiedział, że nieprawda, jedną z tych roślin widziałem rosnącą. Ucieszyłby się pan.
Bardzo bym się ucieszył, ale wątpię w to, bo jakby no, te siedliska są ginące w skali Polski, więc w Poznaniu szansa na ich zachowanie jest praktycznie żadna.
Proszę pana, pan w tym dokumencie, który pan przedstawił głównemu konserwatorowi przyrody, jako jedną z przyczyn wskazuje te inwestycje, które są prowadzone no właściwie wszędzie. Jakie tu błędy są popełniane?
Znaczy, inwestycje można podzielić na jakby takie o znaczeniu ogólnokrajowym, często medialnie
rozsławionymi, tak nagłośnionymi.
Rozsławionym typu obecnie CPK czy budowa jakichś autostrad dawniej. Ale dużym problemem jest również tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy różnego typu inwestycji lokalnych, gminnych, które są praktycznie poza wszelkim nadzorem. Duże inwestycje krajowe jakoś muszą pewnie w większości wypadków zaistnieć, ale problemem jest to, że najczęściej inwentaryzacje przyrodnicze do nich robione są no, po prostu błędne, niedokładne, pomijają wiele walorów, a z drugiej strony działania ochrony aktywnej, kompensacyjnej i tak dalej są, no, sprowadzają się często do posadzenia iluś tam drzew, tak? Tymczasem można by przenosić różnego typu stanowiska gatunków, one powinny być wpierw odtworzone, na przykład jakieś tam osiedliska łąkowe, gdzie niszczone gatunki chronione z tych stanowisk, które po prostu muszą być zniszczone pod inwestycje, można by przenieść i tam je zachowywać. Tego się w praktyce prawie że nie robi. Uzyskuje się z automatu derogację od dyrektorów regionalnych bądź generalnego i można te rzeczy spokojnie niszczyć, a najgorsze jest to, że tak naprawdę my prawie że nic nie wiemy o zasobach, jakie te gatunki w skali Polski mają. I każdemu się wydaje, bo pamięta, a tego jeszcze tam trochę było, a to już może być ostatnie stanowisko w powiecie czy nawet w województwie.
To zaraz może się na dwóch przykładach, które tam pan też omawia w tym swoim raporcie, odwołamy się do tych dwóch przykładów, między innymi do budowy obwodnicy Poznania, ale też do owego CPK, ale przedtem może znowu sobie odpocznijmy przy muzyce.
Zachodzie.
I przypomnę, Arkadiusz Gawroński z Poznańskiego Klubu Przyrodników jest naszym gościem. Niespełna dwa miesiące temu nasz gość pojechał do Warszawy, do Głównego Konserwatora Przyrody, zarazem wiceministra Dorożały, i zawiózł mu dokument. Zresztą nie był pan sam, był pan z kilkoma przyrodnikami, tak?
Tak, pojechaliśmy w gronie kilku kolegów i koleżanka z nami, tutaj takich aktywistów lokalnych, żeby przedstawić problemy, które nas najbardziej dotykają. pracownikom w ochronie przyrody.
I każdy zawiózł swój
raport. Każdy coś tam
raport.
Innego tak sobie stworzył, no bo tych problemów jest dużo, dużo więcej, ale to każdemu coś najbardziej na sercu leżało.
Minister przyjął was poważnie, potraktował tę wizytę?
Tak, bardzo fajnie było to przyjęte. Poświęcił nam prawie 2 godziny czasu, chociaż też już był między spotkaniami i tam na któreś spotkanie się spóźnił, także to było akurat bardzo, bardzo fajne, że słuchał z zainteresowaniem, część sobie rzeczy zapisywał, notował różne pomysły.
I te dokumenty wasze przyjął, tak?
I myśmy też przekazali nasze dokumenty, które każdy sobie opracował, żeby po prostu, bo nikt, no się nie oszukujmy, tego nie zapamięta, lepiej mieć pismo, żeby można było do niego wrócić. I też tak postanowiliśmy po prostu te nasze raporty zostawić i też możemy je też udostępnić po prostu innym osobom.
A w pana dokumencie czytamy między innymi: jedną z dziedzin mających wpływ na stan przyrody w Polsce są procedury uzyskiwania pozwoleń na różnego rodzaju inwestycje. W sumie można by to określić stwierdzeniem: wszystko dla inwestora, przyroda na szarym końcu. Jeśli w przypadku inwestorów prywatnych RDOŚ wykazują pewną urzędową aktywność, to w przypadku inwestycji realizowanych przez instytucje państwowe w praktyce przechodzi każda bzdura, a możliwość odwoławcze strony społecznej są w praktyce żadne. I podaje pan 2 przykłady, między innymi zachodnia obwodnica Poznania.
Tak, tutaj byłem tym sławnym, złym przyrodnikiem, który znalazł ślimaczki i nie pozwolił zbudować obwodnicy Poznania przed Euro 2012. Tymczasem to, co było wtedy w mediach, tak naprawdę nie miało żadnego związku z tym, co się działo w rzeczywistości. W 2009 roku uzyskałem od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, miałem dla nich opracować właśnie raport przyrodniczy dotyczący tej obwodnicy. Wykonałem go w terminie, a przekazałem do zleceniodawcy. Tymczasem oni sobie umyślili inny wariant, że będą realizować, i on polegał wyłącznie na tym, że chcieli jednemu z mieszkańców, koło którego ta obwodnica miała przebiegać i których ich tam w jakiś sposób denerwował wcześniej różnymi pismami, chcieli mu po prostu zamiast 40 metrów od domu przeprowadzić obwodnicę, chcieli mu ją przeprowadzić przez budynek, aby on się stamtąd musiał po prostu wynieść. No i ja powiedziałem, że nie, ponieważ ten raport, znaczy te wyniki tych badań wskazywały, że po prostu ten wariant piąty, który ja wybrałem, jest przyrodniczo najkorzystniejszy. No i się nie zgodziłem na to. Po czym się okazało po kilku tygodniach, że raport zmieniono, sfałszowano mój podpis na tym opracowaniu i wybrano raport inny. Sprawa skończyła się w prokuraturze w Warszawie, gdzie stwierdzono oczywiście, że podpis na opracowaniu jest sfałszowany. No oczywiście też nie wykryto kto, bo jak. W rezultacie dyrekcja wróciła do wcześniejszych pozwoleń, które jakoś tam zdobyła, i przeszła przez bagno, co było związane z dużo większym kosztem, gdyż trzeba było wymienić grunt i jakby te zaburzyć całe stosunki wodne w Dolinie Samicy koło, znaczy tam właśnie przy Kiekszu. W rezultacie, gdy tam rozmawiałem z inżynierami, koszt tego przedsięwzięcia był ładne paręset milionów większy, bo to trzeba było na kilkuset metrach przejść przez Dolinę Rzeczną, gdzie właśnie jeszcze występowały chronione gatunki ślimaków. No i RDOŚ, nawet wiedząc, że Generalna Dyrekcja Dróg się posługuje sfałszowanymi opracowaniami, w żaden sposób nie reagował na nasze pisma, bo tak naprawdę też nie za bardzo byliśmy stroną. Ani jako organizacja społeczna, ani ja jako wykonawca raportu też tam nie miałem nic do gadania. No i...
To znaczy RDOŚ wiedział, bo wyście poinformowali, tak, o tym fałszerstwie.
Tak. To było informowane, pismami, ale no po prostu...
To przykład tutaj poznański, ale też przykład drugi, który pan w tym swoim raporcie podaje, to CPK i procedury związane z tą wielką inwestycją.
Jeśli chodzi o badania przyrodnicze, które zostały wykonane do tej inwestycji, no to tak jak większość rzeczy robiona przez ostatnie kilka lat, była to zrobione w sposób żenujący. Jeśli można powiedzieć, że dobrze zbadano ptaki, ponieważ jakby jest niebezpieczeństwo zderzenia się z nimi z samolotu i w związku z tym trzeba było to dosyć dobrze zbadać.
Czyli ornitologicznie ten raport tu ornitologicznie akurat był najbardziej rzetelny.
Tak, tak. On pod tym względem był zrobiony dobrze. Kilka innych grup też było zrobionych poprawnie, ale cała botanika, czyli flora i roślinność, były zrobione na poziomie, no powiem szczerze, liceum, albo nawet i gorzej. No, ja w ciągu 2 dni badań, gdy tam pojechałem w tamten rejon, stwierdziłem więcej siedlisk chronionych i ciekawych gatunków roślin niż oni przez rok badań. Cały zespół botaników tak naprawdę spisał dane z poprzednich raportów, które istniały, uzupełnił to dane, które wyciągnął z lasów i to praktycznie było wszystko, co tam oni zrobili. I oczywiście w efekcie tego okazało się, że nic prawie, że nie jest zagrożone. 2 gatunki postanowiono przenieść na inne siedliska, takie naprawdę rzadkie gatunki, ale które były, ich stanowiska były znane już po prostu wcześniej. Jednego storczyka i taki dziwny gatunek bez chlorofilowej roślinki zarazę fioletowawą. Tak naprawdę w tym rejonie, gdzie ma powstać tam koło tego Baranowa, są ostatnie w środkowej Polsce bardzo dobrze zachowane łąki trzęślicowe, które są siedliskiem Natura 2000, których w żaden sposób nie spróbowano ochronić. Gdy to powstanie w tym jakby miejscu, gdzie jest w tej chwili planowane, to najcenniejsze tego typu łąki na znacznym obszarze Polski będą zniszczone, bo to też się po prostu spowoduje to, że nawet jak w danym miejscu gdzieś łąka nie będzie zniszczona bezpośrednio, to zmiana stosunków wodnych, a to tam będą potężne prace geoinżynieryjne, spowoduje, że zaburzone stosunki wodne spowodują całkowitą zagładę tych łąk.
Ale panie Arkadiuszu, to, bo tutaj mówimy o wielomiliardowej budowie, czy pan w takim razie, jakie rozwiązanie z tej sytuacji pan widział? Co należało zrobić, żeby to dobrze załatwić?
To znaczy, bo w społeczeństwie jest takie wrażenie, że...
Bo jeszcze panu powiedzieć słowo, przepraszam. Bo sobie wyobrażam, że jeżeli mówimy o takim wielkim przedsięwzięciu, to gdziekolwiek byśmy chcieli je ulokować, to będą tego typu przyrodnicze przeszkody. No i teraz budować... Mimo to, czy jakie rozwiązanie pan widzi?
To znaczy tak.
Co należało zrobić?
Właśnie przyrodnicy, czy zwani niepoprawnie ekologami, są uważani za jakby przeciwników inwestycji.
Nawet za ekoterrorystów.
Czasami wręcz za ekoterrorystów i powiem szczerze, że też pojedyncze czarne owce się mogą zdarzać. To w każdym zawodzie takie sprawy się trafią. Natomiast tu jest ten problem, że w ogóle nie przeanalizowano tego, jak można by to zabezpieczyć, czy można by odtworzyć gdzie indziej i część tych siedlisk gdzieś odtworzyć, zasilając właśnie tymi najrzadszymi gatunkami z tych łąk. To by się dało zrobić, ale jeśli tego nikt nie znalazł, nikt nie wspomniał o tym, to po prostu to będzie zniszczone, tak? To czasami coś trzeba przesunąć o 100-200 metrów i już można zrobić, ale nikt tego nawet nie planował, aby takie coś po prostu stworzyć, tak? No, jeśli chodzi o sprawy botaniczne, zrobiono to w sposób fatalny, a gdy zginą te najcenniejsze łąki, to wraz z nimi te wszystkie motyle, które tam są i ten. No oczywiście można na to uzyskać derogację i...
Co to jest derogacja?
To jakby pozwolenie na niszczenie gatunku chronionego. Mhm.
No i być może dlatego, widząc co się dzieje, nasz gość Arkadiusz Gawroński zawarł w tym swoim dokumencie postulat, ale to chyba nie urodził on się wtedy, bo był już wcześniej wywoływany ten temat, aby, skoro mamy rzecznika praw obywatelskich, skoro mamy rzecznika praw dziecka, no to wnosi pan o to, żeby powołać, utworzyć takie stanowisko rzecznika przyrody.
Tak, jest to mój pomysł, który spodobał się bardzo wielu osobom, gdy o tym z nimi rozmawiałem. Rzecznik przyrody, tak jak właśnie jest rzecznik praw obywatelskich, byłby to urząd w dużej mierze niezależny. Powinien tak samo jak rzecznik praw obywatelskich być powoływany przez Sejm na kadencję, żeby był nieusuwalny, ponieważ dyrektorzy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska czy ten są no, z nadania politycznego i tak naprawdę w każdej chwili można ich usunąć. Taki rzecznik przyrody byłby całkowicie niezależny i aczkolwiek jeśli chodzi o krajowe inwestycje, to pewnie jakieś naciski by były, no ale to by pozwalało interweniować u niego przyrodnikom w przypadkach różnego typu lokalnych inwestycji, które tak naprawdę przechodzą całkowicie bezkarnie, bez możliwości interwencji. Wszystko dzieje się cała jakby ochrona przyrody na poziomie lokalnym jest fikcją i farsą.
Czyli byłby to urząd nie... jakby niezależny od wahnięć politycznych, tak?
Tak, powinien być to urząd niezależny od wahnięć politycznych, gdzie rzecznikiem byłby dobry prawnik o dużej znajomości przyrody i problemów z tym związanych.
Ale panie Arkadiuszu, o ile do Rzecznika Praw Obywatelskich po interwencji idzie obywatel, do rzecznika praw dziecka dziecko lub jego opiekun, no o tyle, nie wiem, do rzecznika przyrody przyszedłby, nie wiem, wyszpin jagodowy, kłodź wiechowata czy fiołek mokradłowy?
Nie, to właśnie byłoby jego jakby tymi osobami, znaczy jakby byłby informowany o nieprawidłowościach w ochronie przyrody i środowiska przez różnego typu aktywistów czy organizacje społeczne, które no po prostu rozbijają się o mur obojętności przy wszelkiego rodzaju próbach interwencji. Naprawdę to trzeba ogromnych zasobów ludzkich, ogromnie dużo czasu i ten, aby stworzyć takie coś, jak było w przypadku Rospudy czy Puszczy Białowieskiej. Tak? To się udaje w pojedynczych wypadkach w Polsce.
A od ilu lat, panie Arkadiuszu, ten pomysł z takim urzędem rzecznika przyrody jakby
znaczy
żyje?
Właśnie to... powstał w ubiegłym roku, pod koniec roku, gdy jakby było widać,
pod koniec,
że jest...
23 roku, tak?
Tak, pod koniec 23 roku. Był taki, no, poczuło się wiatr ze zmian po raz pierwszy w plecy, a nie w twarz. I można było różnego typu koncepcje wymyślać.
Czy politycy już znają ten pomysł?
No, przedstawiłem to właśnie na tym spotkaniu z panem ministrem Dorożałą.
On
generalnie wpisał go sobie do notesu, bo pomysł jest naprawdę chyba chwytliwy i dobry. Gdyby go odpowiednio ubrać tego rzecznika w odpowiednio silne prawa, to naprawdę byłoby rozwiązanie dla wielu przypadków tego, co się dzieje złego w ochronie przyrody. Oczywiście można też stworzyć wydmuszkę i wtedy to będzie jak dawniej, czyli będziemy chronić, a nie będziemy starali się ochronić. Ale no, jest pewna nadzieja, że jak teraz wybory już się skończyły, można się będzie wziąć do prawdziwej pracy, chociaż się wakacje zbliżają, więc to też tak w ministerstwach będzie różnie, ale jest nadzieja, że coś się ruszy i pomysł będzie gdzieś tam dalej funkcjonował.
Mm-hmm. Czyli wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała, główny konserwator przyrody, w swoim notesie
Ma ten pomysł.
Ma ten pomysł. Miejmy nadzieję, że Notes nie wylądował w głębokiej szufladzie.
Też mam taką nadzieję. Znaczy tam to gdzieś pewnie będzie przez Państwową Radę Ochrony Przyrody przechodziło. Tam też no, będę starał do paru znajomych osób dotrzeć, żeby to też jakieś większe poparcie uzyskało. Ale bardzo miło mi, że mogę ten pomysł tutaj przedstawić na antenie tego radia. Także.
Zobaczymy, co z tego wyniknie. Będziemy śledzić. Proszę Państwa, naszego gościa działania w Poznaniu niektórzy mogą znać, bo chociażby taka łąka kwietna przy szkole podstawowej numer 82 przy ulicy Łąkowej od kilku lat, od trzech?
Ona już od czterech lat chyba istnieje, z tego od dwóch lat są już tablice takie zamieszczone, że każdy może wiedzieć, że to chodzi o tą łąkę, która tam jest, a nie, że to jest jakieś tam zbiorowisko chwastów, które wcześniej część osób zgłaszała do dyrekcji, gdy to nie było oznakowane, że to chodzi o łąkę dla owadów, ale też nie tylko, bo tam ptaki na tym też mogą sobie korzystać z nasion, które tam się tworzą.
Tak jest. Klub Przyrodników działa prężnie. Już na 13 czerwca, czyli na pojutrze, na 14 zapraszacie nad Jezioro Szczeszyńskie, tak?
Tak.
Na spotkanie poświęcone właśnie użytkowi ekologicznemu z Szczeszyn. To rozmowa, która zainteresuje pewno bywalców tego miejsca. Zapraszamy.
Tak, zapraszamy oczywiście.
Kąpielisko Malibu. Tak więc to z najnowszych działań Klubu Przyrodników w Poznaniu. Mam nadzieję, panie Arkadiuszu, że będzie nam się dane jeszcze spotkać w tej wieczornej audycji. Porozmawiamy bliżej o tych pana tutaj działaniach lokalnych. No a może dowiemy się, że rzeczywiście jest urząd
Rzecznika Przyrody stworzony. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość przekazania tego, co sobie co wymyśliłem i staram się
wcierać w życie.
Rozwijać.
Tak jest.